Witajcie serdecznie. Cieszę się, że mogę być w Tczewie po raz pierwszy. To jest w ogóle pierwszy raz, jak tu jestem w kościele. I tak jak pastor powiedział, jestem inny niż pastor, ale gdybym był taki jak pastor, to po co miałbym tu przyjechać? Mielibyście przecież w końcu pastora. Dobrze jest zawsze mieć kogoś innego niż pastor, tak? Bo wtedy mamy troszkę w innej formie przekazane to samo słowo, bo słowo jest jedno i jeden jest Jezus, jeden Pan, jeden Zbawiciel, jeden Król. I możemy go przedstawiać w różnych barwach, dlatego że on jest tak piękny i tak wspaniały, że potrzeba milionów, milionów, milionów usługujących, żeby razem poskładać to i pokazać, jaki jest Jezus. Tak? Też myślicie? Okej. Fajnie, ja myślę, że jesteście przed wielkimi zmianami. Jesteście przed wielkimi zmianami i Bóg będzie chciał ten Kościół przygotować do zmian, bo te zmiany popną was dalej niż przez ostatnie 10 lat. Dalej niż przeszliście przez ostatnie 10 lat w ciągu jednego roku. To, co stanie się po tych zmianach, to pójdziecie tak szybko do przodu, jak przez 10 lat nie poszliście. Myślę, że teraz rozumieliście. Tak? I żeby te zmiany mogły nastąpić, to czego potrzebujecie, to potrzebujecie wiary. I gdybym miał powiedzieć, czym charakteryzuje się moja służba, to mogę powiedzieć tak, jak Paweł pisał do Tytusa, w liście do Tytusa, że myślę, że to jest moja również służba. Jestem w służbie wiary i poznania prawdy. No tak pisał właśnie do Tytusa, że jesteśmy w służbie wiary i poznania prawdy. Więc ja myślę, że apostołowie, oni byli w służbie wiary i w służbie poznania prawdy. Nieśli wiarę i nieśli poznanie prawdy. I to jest zadanie Kościoła. Pomóc ludziom uwierzyć. Zadaniem kaznodziei, pomóc ludziom uwierzyć. I poznać prawdę. Bo gdy poznają prawdę, wtedy mają życie. Amen? Mają życie. Prawda niesie życie, niesie wolność. I chciałbym dzisiaj wam usługiwać. Powiedziano mi, że mam bardzo krótko mówić. Bo musimy skończyć za 10. To jest dla mnie bardzo krótko. Okej, dobra. Zanim zacznę, pozwolę sobie powiedzieć wam o czymś, co jest częścią mojego serca i za czym z moją żoną bardzo mocno stoimy. Od lat już takie rodziło się w nas pragnienie, by otworzyć dom dziecka, by wpływać na dzieci, które są sierotami. W naszym kraju mamy więcej sierot społecznych niż biologicznych. Moja żona pochodzi z rodziny alkoholika i przez całe życie praktycznie nie miała ojca, bo ojciec pił. I to było w jej sercu, abyśmy budując budynek kościoła, mogli zbudować budynek, w którym byłaby świetlica środowiskowa dla takich dzieci z najuboższych rodzin i dom dziecka dla sierot. Pastor był, Janusz, na otwarciu tej części, która jest częścią kościoła i powiem wam, że doświadczyliśmy cudów jako kościół, kiedy budowaliśmy ten budynek i doświadczyłem tak niesamowitej hojności wierzących, o jakiej sobie nie wyobrażałem, że jest to możliwe w Polsce. Ale doświadczyliśmy tego. Naprawdę to były cuda, które towarzyszyły nam w ciągu 3 lat, kiedy budowaliśmy nasz budynek. I teraz przed nami jest kolejne wyzwanie, bo ta część kościoła już jest wybudowana i kościół wziął odpowiedzialność, ale mamy teraz część, która związana jest z pracą z domem dziecka. Już świetlicę środowiskową też wybudowaliśmy, też ją wyposażyliśmy. Ale teraz jest dom dziecka. I dotąd nigdy nikogo, ani wierzących ludzi, ani niewierzących, nie prosiliśmy, żeby dawali nam pieniądze na tą część kościoła. I myślę, że to, co będzie przed wami, nie będziecie musieli prosić ludzi spoza kościoła, ale wy sami wykonacie to, co Bóg wam daje do wykonania, aby wybudować dom Pana i to jest również wasz dom. Mówię o nowym budynku, który powstanie tutaj w waszym kościele. I to już jest czas na to, żebyście przeszli do nowego miejsca. I jestem przekonany, że Bóg również uczyni niesamowite rzeczy i doświadczycie cudów finansowych i obfitości materialnej, jakiej jeszcze nigdy nie widzieliście w waszych rodzinach, w waszych domach, bo tego my również doświadczyliśmy. Ale tak jak powiedziałem, my oprócz tego, tej części kościoła wybudowaliśmy również dom dziecka I to jest praktycznie taki stan surowy zamknięty. I teraz przed nami jest wykończenie tego domu, wyposażenie tego domu, kupienie mebli, kupienie kuchni, wyposażenia do kuchni i wszystkiego, co tam jest potrzebne z łazienkami. I od 1 stycznia wierzymy, że będziemy mieli już dzieci w domu dziecka. I jeżeli ktoś z was chciałby wspierać, póki zaczniecie jeszcze wasz budynek, bo to w ciągu roku zaczniecie już, także jeszcze póki co macie czas, żeby wesprzeć innych, bo potem musicie się skupić wszyscy na waszej budowie, ale to, co będziecie siali, wróci do was. To, co zaczniecie dla dzieci i w ten dom dziecka, który otwieramy, Kościół Shoreline w Częstochowie, to wróci potężnie do was pomnożone. A więc jeżeli ktoś z was chciałby wesprzeć, to tutaj jest taka kartka Dar Serca. Możesz zadeklarować jakąś jednorazową wpłatę albo miesięczną wpłatę na dzieciaki i na prowadzenie domu dziecka i prosiłbym, żebyś to wypełnił i zostawił siostrze, która tam przy stoliku będzie z tyłu. A dla was jest informacja o tym, co robimy, o naszej inicjatywie społecznej, tutaj ta kartka. Więc tą zabieracie, tą wypełniacie i zostawiacie, jeżeli macie takie pragnienie w sercu. Okej? Okay? Mogę was o to prosić? Jeśli kogoś z was Bóg porusza i chcielibyście wesprzeć nas w tej pracy z sierotami, a Biblia mówi, że Bóg jest ojcem sierot. A więc kiedy wspierasz sieroty, Biblia mówi tak naprawdę, tak jakbyś pożyczał Bogu. On ci to zwróci. A więc możesz wspierać sieroty i doświadczyć Bożych błogosławień w swoim życiu. Pamiętajcie, żółtą karteczkę wypełniacie, tu jest informacja o naszym domu dziecka i o tej formie wsparcia i to zostawiacie. Tylko z tyłu możecie wypisać swój e-mail lub telefon i nazwisko, żebyśmy do was mogli zadzwonić, podziękować. A tutaj jest kartka, gdzie jest z tyłu numer konta, informacja o wszystkim, co robimy, możesz to wziąć. Okej? Dziękuję bardzo. A teraz chciałbym, żebyśmy się skupili już na słowie. Modliliście się o mnie? Tak? Modliliście się o mnie już? Tak? Czyli ja już się nie muszę modlić teraz. Pomodlę się natomiast o was, żeby Bóg pozwolił wam zrozumieć to słowo. Może ono będzie trochę wyzwaniem, o tak bym powiedział. Może będzie dla was wyzwaniem i chciałbym, żeby było wyzwaniem dla waszej wiary, żeby was rozciągnęło w wierze. A więc chciałbym się pomodlić, żeby Duch Święty pozwolił wam to słowo przyjąć, żeby wasza wiara wzrosła. Okej? Okay? Jesteście gotowi? Możemy pomodlić się krótko? Ojcze, dziękuję ci za Kościół w Czczewie. Dziękuję ci za łaskę Bożą, którą widzę w tym miejscu i za każdą zbawioną osobę. Panie, oni są twoimi narzędziami dla rozgłoszenia twojej chwały i dla budowania twojego królestwa. A teraz, Panie, modlę się, aby to słowo błogosławiło ich i wprowadziło ich w to miejsce przeznaczenia, które masz dla tego Kościoła. W imieniu Pana Jezusa. A wszyscy powiedzieli? Amen. Halleluja. Jesteście gotowi? Tak? Po czym mogę poznać, że ktoś jest gotowy? Ma jakieś notatki, ma z sobą Biblię, żeby czytać. Starajcie się może też spróbować też nie tyle naśladować, ale podążać za mną. I jak coś Bóg ci powie, zanotuj to. To naprawdę się przyda. Zanotuj, będziesz mógł się z kimś innym podzielić. Dzisiaj zatytułowałem to kazanie Tajemnica rzeczy niemożliwych. Tajemnica rzeczy niemożliwych. Jest wiele niemożliwych rzeczy, które stały się możliwe dla ludzi, którzy zdecydowali się uwierzyć. Jest wiele niemożliwych rzeczy, które stały się możliwe dla tych, którzy postanowili uwierzyć Bogu i zaufać Jego Słowu. I Bóg chce, żebyśmy żyli w tym wymiarze, w ponadnaturalnym wymiarze, w wymiarze rzeczy niemożliwych, które stają się możliwe. Dzisiaj chciałem wam powiedzieć o tajemnicy rzeczy niemożliwych. Ewangelia Mateusza, rozdział 13, werset 11-12. Włączę sobie też odliczankę, żeby wiedzieć, kiedy mam skończyć. Czy pozwolicie, że jeszcze chwilę mam taką specjalną aplikację. Ile mam czasu? Mało mam czasu. Nie da się tak tutaj. Niestety. Macie dwa nabożeństwa, a przy dwóch nabożeństwach po prostu trzeba kontrolować czas. A więc zmieniamy na krótszy czas. Okej. Okay. Idziemy. Mateusz 13, rozdział, werset 11-12. A On, Jezus Chrystus, odpowiadając, rzekł: wam dane jest znać tajemnicę Królestwa Niebios, ale tamtym nie jest dane. Albowiem temu, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma i to, co ma, będzie odjęte. O czym tutaj Jezus mówi? Mówi tak, wam jest dane znać tajemnicę Królestwa i do kogo się zwraca w tym momencie, kiedy mówi wam? Do kogo mówi? Do uczniów swoich. Mówi do swoich uczniów, mówi, wam jest dane znać tajemnicę, ale tamtym, i kogo ma na myśli, kiedy mówi tamtym? Ludzi, którzy nie wierzą w Niego, którzy nie są Jego uczniami. A więc inaczej mówiąc, uczniowie mają objawienie tajemnic Królestwa. Bóg daje nam objawienie tajemnic Królestwa. I kiedy mamy to objawienie, to nam będzie dawane i dodawane i przydawane. Okej, rozumiecie? Ale jak nie mamy objawienia tajemnic Królestwa, to nawet to, co myślimy, że mamy, będzie nam odjęte. Okej, rozumiecie? Czyli potrzebujemy objawienia. Potrzebujemy objawienia tajemnic Królestwa, o których Jezus mówił. I tutaj słowo występuje, tajemnica, greckie słowo misteria. I to słowo oznacza tajemnica, sekret. A więc Jezus mówi, wam będzie dane i jest dawane objawienie tych sekretów, tych tajemnic Królestwa. Według słownika języka polskiego tajemnica to jest rzecz, której się nie rozumie i nie umie wyjaśnić. Bardzo mi się podoba ta definicja. To jest rzecz, której się nie rozumie i nie umie wyjaśnić. A więc Bóg mówi, będziecie rozumieli rzeczy, które nie będziecie potrafili wyjaśnić. Inaczej mówiąc, będziecie mieli zrozumienie i działali w rzeczach, które nawet nie będziecie rozumieli i nie potraficie wyjaśnić, ale one się będą działy, kiedy macie to objawienie. To jest niesamowite. I mogę powiedzieć tak, że w okresie tych 3 lat, kiedy zaczęliśmy wyburzać stare budynki, a potem zaczęliśmy budować budynek dla kościoła i dla fundacji, wydarzyło się tak wiele rzeczy, które ja dzisiaj nie rozumiem i nie potrafię wyjaśnić, ale one się wydarzyły, kiedy postanowiłem wierzyć, kiedy postanowiłem ufać Bogu i Jego Słowu. One się wydarzyły. I może, pastorze, dzisiaj patrzysz na mnie i mówisz tak, ale czy to jest możliwe u nas? Tak, jest możliwe. Gdy Kościół uchwyci tajemnicę Królestwa. I o tym chcę dzisiaj mówić. Będę mówił w kontekście czasów, w których jesteście, tego, co mówiłem o uzdrowieniu, ale również rzeczy, które są przed wami. Bo te same zasady dotyczące uzdrowienia działają również w innych sferach, czyli mówię, zasady wiary, tak samo są, potrzebujesz zrozumieć, jak działa wiara w kwestii uzdrowienia, jak działa wiara w kwestii finansów, jak działa wiara w kwestii wielkich wyzwań, które stawia Bóg przed Kościołem. To dokładnie jest to samo, oparte na fundamencie Bożej wiary. I kiedy Jezus mówił o tajemnicach Królestwa, mówił o ukrytych duchowych prawdach albo prawach, które ukrywał w podobieństwach. Nie wiem, czy wiecie, że w Biblii jest bardzo dużo podobieństw, które Jezus mówił do ludzi, którzy Go słuchali, ale wyjaśniał dopiero w grupach domowych swoim uczniom. Kiedy spotykał się z nimi w domu, to im wyjaśniał te podobieństwa, ale do ludzi mówił w podobieństwach, czyli w takich ukrytych przypowieściach. I co jest ciekawe, że nie wyjaśniał tych podobieństw ludziom, którzy byli spoza Kościoła, ale swoim uczniom je wyjaśniał. I oto jedno z najważniejszych podobieństw, o których Jezus powiedział, to jest Łukasza 4 rozdział, werset 1-3, to jest podobieństwo o siewcy, który wyszedł, aby siać. I kiedy ten siewca wyszedł, aby siać, siał ziarno, jedno padało, pamiętacie, na drogę, potem drugie między ciernie, potem trzecie na ziemię skalistą i w końcu na dobrą glebę. I Jezus o tym mówi, że kiedy wyszedł siewca, aby siać, to one padały na różne gleby. I powiedział w Łukasza 4 rozdział 1-3, słuchajcie, oto wyszedł siewca, aby siać i rzekł im, nie rozumiecie tego podobieństwa? Jakże więc zrozumiecie wszystkie inne podobieństwa? Inaczej mówiąc, Jezus powiedział tak, jeżeli tego nie zrozumiecie, to innych podobieństw też nie zrozumiecie. Jeżeli nie załapiecie, o co chodzi w tym podobieństwie, a ona jest kluczem do zrozumienia innych podobieństw, to nie będziecie mieli objawienia, które przyniesie wam pożytek, korzyści i pomnożenie. To podobieństwo było kluczowe pośród wszystkich podobieństw, które Jezus mówił do uczniów. A więc bardzo potrzebujesz zrozumieć to podobieństwo o siewcy, który wyszedł, aby siać. Tak naprawdę ja myślę, że to jest najważniejsze, kluczowe podobieństwo, które mówi o prawie słuchania. O prawie słuchania. Dlatego, że w liście do Rzymian jest napisane, przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Tym zaś, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa. To jest tłumaczenie Biblii Tysiąclecia. Wiara jest przesłuchanie, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Inaczej mówiąc, kiedy słuchasz tego, co mówi Bóg, to Słowo wpada do gleby twojego serca. I jeśli zyskasz zrozumienie i zapadnie głęboko do Twojego ducha, uchwycisz się tego słowa, to wtedy to słowo wyprodukuje w Twoim życiu wiarę. A wiara wyprodukuje owoc Bożego Królestwa. Amen? Rozumiecie mnie? To jest jedno z najważniejszych podobieństw, o którym powiedział Jezus. W Hebrajczykach 10:38 jest znany werset: sprawiedliwy z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. To słowo upodobanie to jest greckie słowo eudokei, co znaczy być zadowolonym, znajdować przyjemność, upodobanie, łaskę, życzliwość. Inaczej mówiąc, Jezus mówi: sprawiedliwy mój, przepraszam, ale tutaj coś mi się namieszało w moim odliczance. Sprawiedliwy mój ze słuchania słowa żyć będzie, lecz jeśli się cofnie w słuchaniu, to nie będzie miała moja dusza, albo nie będzie miał on mojej przychylności łaski. Okej? Chcę, żebyście to jeszcze raz usłyszeli. Hebrajczyków mówi, jak mamy żyć. Hebrajczyków, 10 rozdział, 38 rozdział, mówi, jak wy powinniście żyć, jak ja powinienem żyć, jak pastorzy powinni żyć, jak liderzy powinni żyć, jak każdy wierzący powinien żyć. Dlaczego? Bo tu jest napisane, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Kto to jest sprawiedliwy? Ten, kto jest usprawiedliwiony krwią Jezusa. Sprawiedliwy nie jesteś dlatego, że wypełniłeś prawo, zakon i masz dużo dobrych uczynków. Sprawiedliwy jesteś dlatego, że przyjąłeś sprawiedliwość Chrystusa do swojego życia. Czyli każdy nowonarodzony jest nazwany przez Boga sprawiedliwym. W duchu jesteś sprawiedliwy. I teraz potrzebujesz zacząć żyć tak, jak Bóg to uczynił w twoim duchu. A więc posłuchajcie, sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. To znaczy, że ktoś żyje z wiary. Wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Ale więc będziesz żył w oparciu o to, co słyszysz, gdy czytasz Biblię. Wiara nie jest z czytania Biblii. Niektórzy myślą, że potrzebują czytać Biblię, żeby mieć wiarę. Nie, wiara nie jest z czytania Biblii. Może was szokuje, ale taka jest prawda. Wiara jest z tego, ze słuchania tego, co Bóg mówi do ciebie, kiedy czytasz Biblię. A więc kiedy czytasz Biblię, zaczyna Bóg mówić do ciebie i posyła do twojego ducha słowo. I kiedy uchwycisz się tego słowa, wtedy rodzi się wiara. Wiara nie jest czytania. Znam mnóstwo ludzi, świadków Jehowowych, różnych wyznań ludzi, którzy czytają Biblię. Znają nawet ją na pamięć, potrafią czytować, ale oni nie mają wiary. Jest wielu ludzi w kościołach, czy to są zielonoświątkowe, czy jakiekolwiek inne kościoły, w którym ludzie znają lepiej Biblię nawet niż ja, mimo że już ją czytam 31 lat, ale nie mają wiary. A więc skąd się bierze wiara? Ze słuchania tego, co Duch Święty mówi do mojego ducha, kiedy czytam Biblię, kiedy słucham kazania, kiedy słucham czegoś w internecie. Wtedy przychodzi wiara, kiedy potrafię usłyszeć, co Bóg mi chce powiedzieć. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch Święty mówi do zboru. To znaczy, że kiedy ja do was mówię, teraz w tym momencie Duch Święty zaczyna mówić coś do twojego ducha. Możesz to usłyszeć albo nie. Czasami jest tak, że głosimy jedno kazanie, ale jedni to słyszą, a drudzy nie słyszą. Albo słyszą co innego, albo słyszą co chcą. Jakkolwiek, kiedy usłyszysz, co Duch Święty mówi do kościoła i uchwycisz się tego, to zbuduje wiarę. A kiedy to słowo zbuduje wiarę, wtedy rzeczy niemożliwe staną się możliwe. Amen? Myślę, że teraz rozumiecie. To jest jakby fundament tego, co dzisiaj chcę przekazać wam do waszego kościoła. A więc w Królestwie Bożym wszystko zależy od słuchania. W Królestwie Bożym wszystko zależy od słuchania, gdyż wiara przychodzi przez słuchanie. A bez wiary nie tylko, że nie można się podobać Bogu, ale nic nie można otrzymać od Boga. Można powiedzieć, że wiara jest walutą nieba. Żeby coś otrzymać, to musisz mieć wiarę. W niektórych krajach nie możesz kupić za walutę z innego kraju. To jest zrozumiałe, prawda? Mając jakieś tam ruble, w Polsce nic tu nie kupisz. Pojedziesz ze złotówkami do Stanów, tam też nic nie kupisz. Będziesz próbował powiedzieć, no ale to jest moja waluta, tak? Ale tam nic za to nie kupię. Za złotówki się nie kupi, trzeba mieć dolary, tak? Nawet może za euro kupisz, ale za dolary? Ale za złotówkę nie. I wiara jest walutą nieba. Otrzymujesz, gdy Bóg widzi w twoim życiu wiarę. Skąd się bierze wiara? Wiara jest ze słuchania tego, co Bóg mówi do ciebie, kiedy czytasz, kiedy słuchasz słowa. Wtedy przychodzi wiara. Amen? Co się dzieje, kiedy ludzie mają wiarę? Kiedy Kościół jest pełen wiary? Nie ma nic dla nich niemożliwego. Zakładam, że stoją w jedności. Oczywiście, tak jak powiedziałem, Jeżeli jesteśmy w jedności i mamy jedną wiarę, tak samo wierzymy Bogu, wtedy nie ma nic dla tego Kościoła niemożliwego. Wszystko może zrobić. Może pójść do przodu. Amen? Dobrze. A więc chciałbym teraz troszkę zilustrować rzeczy, o których mówię. Jeśli będziesz gotowy trzymać się obietnic słowa, coś tutaj, jakieś przydźwięki, bez względu na to, co widzisz i co czujesz, co słyszysz, co mówią ci zmysły, co mówi diabeł, co mówią ludzie do ciebie, ale ty się, bez względu na to, co się dzieje, ty się trzymasz obietnic słowa, to żadna rzecz nie będzie dla ciebie niemożliwa. Taka jest prawda. Jeżeli będziesz się trzymał słowa, jeśli będziesz się trzymał obietnic Bożych. Kiedy czytasz Biblię, kiedy słuchasz historię ludzi w tym wieku, w poprzednim wieku, w poprzednich wiekach historii, to możesz zobaczyć, że ludzie, którzy byli gotowi zaufać Bogu i trzymali się Jego obietnic, bez względu na to, co mówiły okoliczności, słowo, diabeł, zmysły i wszystko, co wokół nich się działo, ci ludzie mieli wpływ na historię i ci ludzie zmieniali historię, ci ludzie przynosili przełomy, ci ludzie szli do przodu i objawiali życie Chrystusa. Myślicie, że Bóg potrzebuje takich ludzi? Teraz, w XXI wieku? Takich kościołów? Że Bóg potrzebuje takich ludzi, takich kościołów? Halo, czy myślisz, że to jest ciągle potrzebne? Tak? Więc chciałbym dzisiaj zilustrować, pokazać wam historię dwóch ubogich wdów, które znalazły się w miejscu problemów, które były nie do rozwiązania. Czy ktoś dzisiaj z was znajduje się w miejscu problemów albo ma problemy, które wydają ci się nie do rozwiązania? Tak? Macie takie problemy? Poproszę tutaj stół bliżej. Kto z was? Chciałbym zobaczyć. Czy są takie osoby, które znajdują się w takim miejscu problemów, które wydają ci się nie do rozwiązania? Tylko dwie osoby, a reszta wszyscy jesteście happy. Jest kilka. Ja myślę, że tu jest was więcej. Tylko może nie chcecie się tak bardzo chwalić tym miejscem, w którym jesteście. Okej, a więc będę mówił o dwóch wdowach, które znalazły się w bardzo ciężkiej sytuacji życiowej. W trudnej sytuacji. W zasadzie to, po ludzku mówiąc, nie było rozwiązania ich problemu. Nie było. Dla człowieka rozwiązania, ale nie dla Boga. Bo dla Boga zawsze jest wyjście, dla Boga zawsze jest rozwiązanie. A więc otwórzmy sobie pierwszą historię. Pierwsza historia, pierwsza królewska. Możecie ze mną czytać tą historię, śledzić. Będzie fajnie, jak będziemy mogli, a wy macie to teraz taki nowoczesny kościół, że wyświetlacie tutaj. Tu już nawet Biblii nie trzeba przynosić tutaj do tego nowoczesnego kościoła. Okej, a my zachęcam tych, którzy mają Biblię, żeby otworzyli, a ci, którzy nie mają, żeby śledzili to, co będzie za chwilę wyświetlone. Pierwsza Królewska, rozdział 17, werset 8-6. Co ja powiedziałem? 8-16. Tak, cała ta historia to 8-16. To jest historia Eliasza, któremu Bóg powiedział, że ma pójść do Sarepty Sydońskiej i tam on będzie się o niego troszczył. To było w czasie, kiedy w Izraelu był straszny głód, deszcz nie padał przez 3,5 roku, była straszna susza. On ukrywał się przed Izebel i przed Ahabem, ukrywał się nad potokiem Kerit. Biblia mówi, że przez jakiś czas pił z tego potoku wodę, a kruk przynosił mu mięso. Nie wiem, czy wiecie, że kruki są mięsożerne i nie chcą się w ogóle dzielić swoim mięsem. Nie dzielą się. Ale ten kruk się dzielił z nim, bo Bóg mu kazał. A więc doświadczył cudu. Bóg się o niego w ponadnaturalny sposób troszczył. Ale w pewnym momencie woda przestała płynąć z potoku i kruk przestał przynosić. I wtedy znalazł się w sytuacji, w której potrzebował znów słuchać, co Bóg mówi do niego. I Bóg mówi, idź do Sarepty Sydońskiej i tam nakazałem i zamieszkaj tam. Oto nakazałem pewnej tamtejszej wdowie, aby cię żywiła. Wstał więc i poszedł do Sarepty, a gdy wchodził do bramy miasta, oto pewna wdowa zbierała tam drwa, odezwał się więc do niej tymi słowy, przynieś mi nieco wody w naczyniu, abym się napił. A więc kiedy usłyszał o tym, że Kiedy ona usłyszała o tym, że ma przynieść wody, to dla niej to nie było problemem. Prawdopodobnie w tym miejscu jeszcze było sporo wody. A więc ona powiedziała, zobaczcie, następny werset mówi, a gdy ona szła, aby nabrać, zawołał jeszcze za nią, przynieś mi też, proszę, kawałek chleba. Więc wyobraźcie sobie kobietę, która idzie po wodę, aby nalać dla Eliasza i nagle słyszy, przynieś mi też kawałek chleba. A więc ona się zatrzymała i mówi tak, z wodą nie jest problem, wody jeszcze trochę mam, ale co do chleba, to mówi, jako żyje Pan, Bóg Twój, że nie mam już nic upieczonego, że nie mam nic upieczonego, ale tylko garść mąki w dzbanie i odrobinę oliwy w bańce, oto właśnie zbieram trochę drwa, potem pójdę i przyrządzę to dla siebie i dla mojego syna, a gdy to zjemy, to chyba umrzemy. Ja na jego miejscu bym pomyślał, chyba to nie ta wdowa. Bo Bóg mu mówi, powiedz tam, idź tam, tam zamieszka i tam jakieś wdowie kazałem, aby cię żywiła. A więc pierwsza myśl moja byłaby taka, chyba się pomyliłem, to nie ta wdowa. Ale Bóg mówi mu, nie, to ta wdowa. Przekaż jej słowo ode mnie, bo ja chcę nie tylko ciebie uratować, ale i tą wdowę uratować. Gdy tylko będzie gotowa uwierzyć mojemu słowu. Chwyciliście to, co ja powiedziałem? Bóg mówi, niech tylko chce ciebie uratować, ale chce również tą kobietę uratować. Kiedy tylko będziesz gotowy, kiedy ona będzie gotowa uwierzyć mojemu słowu. I oto zobaczcie, co powiedział Eliasz do tej wdowy. Lecz Eliasz rzekł do niej, nie bój się, idź i zrób, jak powiadasz. Lecz najpierw przyrządź mi z tego mały placek i przynieś mi go, dla siebie zaś i syna swego przyrządzisz później. Pomyślcie o tym, co mówi tutaj Eliasz. Mówi, pierw przyrządź dla mnie, a potem przyrządzisz dla siebie i dla swojego syna. Zrobisz to później, pierw dla mnie. Co za egoista ten Eliasz? I to niby sługa Boży. Jak śmie prosić taką kobietę, która znajduje się w tak trudnej sytuacji materialnej, kiedy ona idzie właśnie, aby przyrządzić ostatni placek, taką złotą strzałę, dla tych, którzy ćpali, to żebyście wiedzieli, to taka ostatnia strzała heroiny i koniec, finish. A on mówi, to jest ostatni placek, ostatni pokarm, a potem to już chyba umrzemy. I nie wiem, czy rozumiecie, o czym ja mówię. Ostatni placek. A on mówi, daj go mnie. Najpierw daj mnie. To chyba nie mógł być Bóg. Tak? Jakby, czy to możliwe, że to był Bóg? Przez niego mówił? Wiecie, czasami pastor jakiś staje i mówi, posłuchajcie, mówi, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Wiecie, kto to powiedział? Einstein. Tak? Ten, nie? Kto to powiedział w ogóle? Ktoś z was pamięta? Czyje to są słowa? Halo, halo. Czyje? Jeszcze raz, nie usłyszałem. Co za imię? Jeszcze raz. Jezusa, halleluja, to są słowa Jezusa. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Czy jesteście gotowi uwierzyć Jezusowi? Że to, co On mówił, jest wciąż prawdą w XXI wieku? A więc tak naprawdę to co mówi Eliasz do niej, to jest podobne to, co Jezus powiedział do nas. Szukajcie najpierw Bożego Królestwa i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Wiesz, w tym przypadku tej kobiety to było oddanie wszystkiego, praktycznie oddanie wszystkiego, co miała do swojego życia, co było potrzebne, żeby przeżyć. A my czasami nie potrafimy poświęcić Bogu kilku dni, żeby przyjść i służyć, albo przyjść zrobić coś w Kościele, przyjść i poświęcić się dla jakichś celów Bożych, które Bóg daje Kościołowi. A potem mówimy, Panie, coś tu nie działa. Ta cała Ewangelia, bo mam potrzeby, mam problemy i to nie ma, i tego nie mam, i tamtego nie mam, a to bym chciał mieć, tamto bym chciał mieć. Czy rozumiecie? A więc Eliasz mówi do tej kobiety, mówi, przyrządź pierw to dla mnie, a potem przyrządzisz dla swojego syna. I jeszcze jej mówi, nie bój się. Mówi, nie bój się. Nie bój się zrobić to, co mówię. Gdyż tak mówi Pan, Bóg Izraela. Tak mówi Pan, Bóg Izraela. Mąka w garnku nie wyczerpie się. Oliwy w bańce nie zabraknie. Aż do dnia, kiedy Pan spuści deszcz na ziemię. I teraz miała możliwość uwierzyć słowu Pana, które przekazywał Eliasz, prorok Boży, albo uwierzyć swoim uczuciom, swoim zmysłom i pójść za tym, co czuła. Rozumiecie, o czym mówię? Albo mogła uwierzyć słowu Pana, które Bóg przekazywał do niej przez proroka, albo mogła uwierzyć swoim zmysłom, swoim oczom, swoim uszom, swojemu intelektowi i przeanalizować, co się może stać, gdy ona zrobi to, co mówi Bóg. Popatrzcie, o co tak naprawdę prosił Eliasz? Mówi, mam resztkę mąki. Ona nie mówi, że ma resztkę. Ona tak naprawdę miała mniej niż jest tutaj. Ona mówi, mam tylko garść mąki. Tak, tak tu jest napisane, zobaczcie. Oto właśnie zbieram. A nie mam nic upieczonego, tylko garść mąki w dzbanie i odrobinę oliwy. Ona miała dużo mniej oliwy niż tutaj. Miała odrobinę oliwy. Miała tyle, że wystarczyło, żeby upiec tylko jedno ciastko, czy jeden placek. Pomyślcie o tym. Ja tutaj spróbuję tą garść mąki. Tu jest garść mąki. Chcecie zobaczyć? Proszę, zobacz. Tutaj, pastorze, to jest garść mąki. Trochę wam tu nabrudzę. To jest garść mąki. To jest dużo? Tak? Proszę, siostry, tutaj. Wybierzecie jakieś ciastka, placki, tak? Dużo da się z tego... Trochę się pobrudziłem. Dużo da się z tego upiec? Tak, dużo się... Najesz się tym, siostro, najadłaby, a mąż twój by się najadł tutaj? Nie za bardzo, on się by nie najadł. A jest, ona mówi, ma resztkę, ona ma tylko garść mąki, tak? Naprawdę to nie jest dużo, mam tylko garść mąki i ona mówi odrobinę oliwy, a więc co ona chce zrobić? Ona się wybierała, żeby zrobić placek dla siebie i dla syna. I tak to był skromny placek, taki dietetyczny. I teraz, gdyby ona z tej odrobiny mąki zrobiła placek dla Eliasza, jak myślicie, ile by zostało dla niej mąki i oliwy, żeby zrobić potem dla siebie? A więc Eliasz ściemniał. Rozumiecie? Eliasz ją chciał naciągnąć. Posłuchajcie, co to za pastor zupełnie taki chce naciągnąć ludzi na takie straty? Ja mam tutaj, o dzięki, ale to przyda się. Tak. Zobaczcie, tak naprawdę to było nielogiczne. To było niemożliwe. Mówię o tajemnicy rzeczy niemożliwych. Sekrety, te tajemnice polegają na tym, że robisz coś, czego nie potrafisz zrozumieć i nie potrafisz tego wyjaśnić. Ale robisz to, mimo że nie rozumiesz tego, nie potrafisz wyjaśnić, ale masz słowo od Pana i trzymasz się tego słowa. I dla ciebie słowo jest ważniejsze niż to, co ci mówi twój intelekt i umysł. I to jest wiara. Czy rozumiecie, o czym mówię? I teraz pojawia się pewne pytanie. Ona wiedziała, że gdy to odda, to nie będzie miała nic. Myślę, że ta nie była głupia kobieta. Ona wiedziała, że jak ona upiecze, to nie będzie miała nic, tak? Zgodzicie się ze mną, że ona rozumiała, że nie będzie miała nic, jak ten placek upiecze. I zastanawiam się, gdzie miał miejsce cud. W którym momencie wydarzył się cud? Słyszałem wiele dysputów, różnych dysput teologicznych na temat tego, w którym momencie pomnożył Jezus te 5 chlebów, 2 rybki. Pamiętacie, była jakaś taka historia, gdzie Jezus pomnożył 5 chlebów, 2 rybki i nakarmił 5000 facetów, nie licząc kobiet. I ta historia pokazuje nam, że posłuszeństwo słowu, które poprzedza wiarę, posłuszeństwo słowu, które poprzedza wyprodukowanie wiary, związane jest z umieraniem dla swego ja. Wiara jest związana z umieraniem dla swego ja. Jeśli chcesz mieć wiarę, będziesz musiał umierać dla swojego ja. A więc tak naprawdę ta kobieta, ona musiała umrzeć dla ja, dla swojego ego, dla swoich pragnień, dla swoich marzeń, czy dla swoich sposobów myślenia. Wiara związana z robieniem rzeczy, których nie rozumiemy i nie umiemy wyjaśnić. Amen? Rozumiecie, o czym dzisiaj chcę powiedzieć? I czytamy, że ona poszła i postąpiła według słowa Eliasza. Ona poszła i postąpiła według słowa Eliasza. Czyli co ona zrobiła? Ona poszła, upiekła ten placek, wlała tą resztkę oliwy, zaniosła do Eliasza i jest napisane, że dokonał się cud. I teraz pytanie jest takie, w którym momencie ten cud miał miejsce? Myślałem nad tym i stwierdziłem, że cud miał miejsce nie wtedy, gdy ona wróciła, by upiec placek dla siebie i dla syna. Cud miał miejsce wtedy, kiedy ona uwierzyła w swoim duchu w słowo Pana i poszła za pierwszym razem, aby upiec placek dla Eliasza. Pomyśl o tym przez chwilę. Cud nie miał miejsca wtedy, kiedy ona poszła, aby upiec placek dla siebie i dla swojego syna za drugim razem. Cud miał miejsce wtedy, kiedy ona postanowiła uwierzyć w słowo Pana w swoim duchu. Wy chcecie oglądać cuda i myślicie, że one się wydarzą wtedy, kiedy coś się już wydarzy. Cud się wydarzy wtedy, kiedy będziecie gotowi uwierzyć w słowo Pana, zanim to się jeszcze wydarzy. Halo, czy w ogóle łapiecie, o czym mówię? Ludzie mówią, jak nie zobaczę, to nie uwierzę. Tak mówił Tomasz. I wielu ludzi w kościele jest podobnych do Tomasza. Oni chcą widzieć, aby wierzyć. Mówię wam, musicie uwierzyć w duchu, aby rzeczy się wydarzyły. One się nie wydarzą, dopóki nie uwierzycie w duchu. W swoim duchu musicie uwierzyć w słowo Pana. To dotyczy uzdrowień, to dotyczy finansów, to dotyczy wszystkich innych problemów. To taka zasada. Mam nadzieję, że uchwyciliście tą myśl. Chciałbym, żebyście to lepiej zrozumieli. Dlatego opowiem wam jeszcze jedną historię, bo zawsze dwie to lepiej niż jedna. Taka prosta matematyka. Dobrze, a więc teraz jeszcze jedną historię o drugiej kobiecie, czyli tu była wdowa i teraz mamy wdowę, która nie ma jednego syna, ma dwóch synów. Wiesz, czym więcej dzieci, tym więcej problemów, więc ona miała dwóch. Okej, otwórzcie teraz Słowo Boże, druga królewska i rozdział czwarty. Żona pewnego ucznia prorockiego użalała się przed Elizeuszem, mówiąc, sługa twój, a mój mąż umarł, a ty wiesz, że ten sługa twój należał do czcicieli Pana. Lecz oto przyszedł wierzyciel, aby zabrać sobie dwoje moich dzieci jako niewolników. Elizeusz rzekł do niej, cóż mogę dla ciebie uczynić, lecz powiedz mi, co jeszcze posiadasz w domu? A ona na to, nic nie ma twoja służebnica w całym swoim domu, oprócz bańki oliwy. On rzekł, idź, napożyczaj sobie naczyń z zewnątrz od wszystkich swoich sąsiadów, naczyń pustych, byle nie za mało. Powiedzcie ze mną, byle nie za mało. Jeszcze raz, byle nie za mało. Aleluja, jeszcze raz, byle nie za mało. Okej, okay. Co wam to mówi o Bogu? Bóg nie chce, żebyście zaniżali standardy. Bóg nie chce, żebyście ograniczali Jego wielkość, Jego moc i Jego łaskę. On nie chce, żebyście mieli małe oczekiwania. On chce, żebyście mieli wielkie oczekiwania. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Taki jest Bóg. Taki jest Bóg. Potem wejdź do domu i zamknij drzwi za sobą i za swoimi synami i nalewaj do wszystkich tych naczyń, a pełno odstawiaj. Wiecie, gdybym próbował myśleć po ludzku, to zastanawiam się, co w ogóle ten Elizeusz za głupotę powiada. Ona mu mówi, kiedy on zadał pytanie, co ty w ogóle masz? A ona mówi, no mam odrobinę oliwy w bańce. A on mówi teraz do niej, idź, napożyczaj naczyń, dużo napożyczaj, byle nie za mało, jeszcze podkreśla, byle nie za mało i potem z tej odrobiny bańki w oliwie po prostu nalewaj do tych naczyń. Wiara, tajemnica, sekret to jest coś, czego się nie rozumie i nie potrafi wyjaśnić. On każe jej zrobić coś, czego ona nie rozumie i nie potrafi wyjaśnić. Kiedyś Jezus zaczął mówić o śmierci i o swoim zmartwychwstaniu. Wiecie, nikt dotąd nie potrafi wyjaśnić śmierci i zmartwychwstania. Nie potrafimy wyjaśnić, jak to jest, że niektórzy wracają do życia, a byli martwi. Tego się nie rozumie i nie da się wyjaśnić. Ale to nie tylko dotyczy Jezusa, ale to dotyczy też wielu ludzi, którzy byli wskrzeszeni z martwych w historii, całej historii Kościoła. Zgodzisz się ze mną, że tego nie da się zrozumieć, ani wyjaśnić? Jak to jest? Że mózg komuś nie pracował przez 3 dni i był martwy, aż śmierdział, a on nagle wrócił do życia. Wiecie, o kim mówię? O Łazarzu. Ale to było. To się stało. Ale teraz Elizeusz mówi, weź tą odrobinę oliwy, którą masz w bańce, napożyczaj mnóstwo naczyń i zacznij nalewać do nich. Więc ja wyobrażam sobie tą kobietę, jak ona przychodzi do sąsiadki i mówi, no Zosiu, czy masz może jakieś garki? Masz jakieś garki, możesz pożyczyć? No to się, no mam tutaj, no mam tutaj jeden. A może jeszcze coś takiego okrągłego, co by dało się też oliwki, które wlać, może coś masz? No mówi, no nie, ale mówi, o tutaj widzę, że taki wazon stoi, to może do wazona jeszcze trochę. O, a ty tutaj, o jest Stasia, Stasiu, a może ty masz coś jeszcze, jakieś naczynia, jakieś rondelki, o beczkę masz, o biorę beczkę. I teraz on mówi, o tutaj jeszcze wazon stoi, nie wazon, ten jak to na kwiatki. Doliczka stoi na kwiatki. A mogę tą doliczkę jeszcze wziąć? O, a tam przychodzi, a tutaj ten brat, to chyba jak ma na imię? Jarek, o, twoja gitara ma taki otwór, ja mógłbym tą gitarę pożyczyć? Chciałbym teraz sobie tam, wiesz, pogram sobie na tej gitarze. A ona od Jarka pożycza gitarę, bo gitara ma otwór i da się tam coś wlać. Rozumiecie? I bierze, co? To jest wiara. No, ta nawet otworu nie ma, jakaś dziwna. No. Czy rozumiecie, o czym mówię? Czy rozumiecie, o czym ja w ogóle mówię tutaj w tym momencie? Kobieta miała tylko bańkę oliwy, a taka bańka oliwy, jeszcze tam była niepełna, mogła wypełnić tylko dwa puste naczynia, a ona miała napożyczać dużo więcej, niż mogła napełnić z tej jednej bańki. Potraficie to zrozumieć? Tylko potrzebna jest wiara. Bo rzeczy, do których Bóg was prowadzi, nie zrozumiecie. I gdy będziecie chcieli wyjaśnić, ich nie wyjaśnicie. Ale jednej rzeczy musicie być pewni, że Bóg do was coś mówi. I że budujecie na Jego słowie. I że usłyszeliście Jego głos. Jeżeli to usłyszycie, to nie będzie rzeczy niemożliwych, jeżeli tylko się uchwycicie tego słowa. A więc powiedzcie mi teraz, co by się stało, gdyby kobieta miała małe oczekiwania? Albo nie uwierzyłaby słowu, bo myślałaby racjonalnie. Myślałaby, bańka może napełnić bańkę. To jest logiczne. Bańka może napełnić bańkę. Wiecie, jest takie powiedzenie, wiecie, gdzie to jest w Biblii napisane, że z pustego i Salomon nie naleje? Gdzie to jest w Biblii? Nie ma tego w Biblii. To wcale nie jest prawdą, bo z pustego nawet Salomon naleje, jak będzie miał wiarę. A, widzicie, obaliłem teraz to powiedzenie polskie tutaj takie. Tak, że z pustego i Salomon nie naleje. I teraz zobaczcie. Co by się stało, gdyby kobieta miała małe oczekiwania? Jeszcze raz. Pastorze, co by się stało, gdyby ta kobieta miała małe oczekiwania? No niewiele by się stało. Pożyczyłaby 4 garnki, 2 rondelki, 1 wazonik. I zaczęłaby lać. Jakbyście, w którym momencie przestałaby oliwa lać się? Tam jest napisane, w którym. Tyle się lała, ile ona przygotowała pustych naczyń. Ale gdyby miała małe oczekiwania, to mało by oliwy się wylało. Jakie są wasze oczekiwania? Mały budyneczek. Mała działeczka. Na peryferiach. Domek. Chatka, puchatka. A Dawid mówi, świątynia Pana ma być okazała, sławna i wspaniała dla pszczela, dla wszystkich narodów. A was prowokuje. A was prowokuje. Ja tego nie powiedziałem, to w ogóle w Biblii jest, prawda? I teraz zobaczcie. Pytanie jest takie. Kiedy przestała się lać oliwa? Ktoś z was powie, gdy skończyły się puste naczynia, a ja powiem tak, gdy skończyła się jej wiara, gdy określiła ilość naczyń przez swoją wiarę. A więc dopóki będziesz przynosił puste naczynia do Boga z wiarą i szukał zaspokojenia potrzeb w Bogu, dopóty oliwa Bożego namaszczenia do pomnożenia w każdej sferze, będzie się lała. Namaszczenie do cudów będzie się lało. Namaszczenie do pomnożenia finansów będzie się lało. Tak na marginesie. Kupiliśmy z żoną dom ileś tam lat temu i taki szalony, głupi pomysł. Wzięliśmy kredyt we frankach. Kiedy wzięliśmy ten kredyt, to było 110 tysięcy, może 120, chyba 110, o ile pamiętam. Spłacamy go 11 lat i w tej chwili mamy 2 razy więcej kredytu niż wtedy, kiedy braliśmy go. I moja żona była tak zrozpaczona tą sytuacją, że tyle musimy spłacać, bo kredyt poszedł w górę, my więcej spłacamy, a ciągle jeszcze mamy tyle, ile mieliśmy na początku. I ona mówi, sprzedaj nam nasz dom. Musimy go sprzedać. Nas nie stać na to, żeby spłacać ten kredyt. Jak uwolnimy się od tego kredytu, ja mówię, wytrzymaj, kobieto, bądź cierpliwa. I będziemy wierzyli i modlili się, żeby ta zmiana przyszła. Żeby pojawił się rząd, który zmieni ustawę i bank nam zwróci pieniądze i bank skróci to. Czy to już się stało? Jeszcze nie. Czy to się stanie? Stanie się. Potrzebuje być cierpliwy, potrzebuje wierzyć, potrzebuje ufać Bogu, że On zaspokoi w tym okresie, zanim to się stanie, wszystkie moje potrzeby. To jest życie w wierze. I zawsze w takim okresie możesz zacząć żyć w ciele, zacząć myśleć po ludzku i zrobić rzeczy, których Bóg wcale nie chce. Ale jeżeli wierzysz, że Bóg coś mówi, to trzymaj się i bądź cierpliwy, bądź wytrwały. Nie rezygnuj, nie poddawaj się. Tak też było w czasie całej budowy naszej. Wzięliśmy pożyczkę z banku, zaczęliśmy budować, mieliśmy bardzo mało środków własnych, tak jak wy macie bardzo mało środków własnych. Ale Bóg pozwolił nam po prawie półtorej roku zmagania wziąć pożyczkę. Zaczęliśmy budować. Pożyczka skończyła się po roku. W międzyczasie skończyły się nasze środki własne. A więc po roku skończyły się środki własne i po roku skończyła się pożyczka, a budynek mieliśmy w stanie surowym, zamkniętym. I do skończenia jeszcze było jeszcze raz tyle, ile włożyliśmy. I nie mieliśmy nic pieniędzy. Ale Bóg powiedział, że jest sprawcą i dokończycielem wiary. On nam kazał to zrobić. On dał nam słowo. On powiedział, że będzie z nami i przejdziemy i nie możemy się bać, nie możemy się lękać. I powiem wam, że przez rok Kościół budował w oparciu o ofiary dziesięciny. Nie mieliśmy żadnej pomocy z zagranicy, nigdy nie prosiliśmy żadnych zborów, żeby dały ofiarę, nigdy nie żebraliśmy, ale po prostu wierzyliśmy i ufaliśmy i mówiliśmy Kościołowi, że ich bańki będą ciągle pełne, kiedy będą nalewali puste bańki kościelne. Puste naczynia, te, które przynieśliśmy dla Królestwa Bożego. I wiecie, że Bóg był wierny? Mógłbym wam powiedzieć, opowiadać historię za historią. Ale zbieraliśmy ciągle, wydawaliśmy ciągle i ciągle mieliśmy oliwę. I ciągle był zapas. Zapas. Nie na styk, ale był zapas. Zawsze mieliśmy około 150, nawet do 200 tysięcy zapasu. Wydawaliśmy i znów Bóg uzupełniał i znów mieliśmy około 200 tysięcy. A jak startowaliśmy to z budową, to mieliśmy na początku 300. A więc Bóg uzupełniał zapasy i mniej więcej początek lipca skończyły nam się wszystkie pieniądze i nie mieliśmy już pieniędzy, a otwarcie ogłosiliśmy, wysłaliśmy zaproszenia do kościołów, do pastorów, że mamy otwarcie 4 września, a oto do zakończenia mamy lipiec i sierpień i mamy jeszcze przynajmniej prac na około 600 tysięcy do wykonania, a przynajmniej 300, żeby można było wejść do tego budynku i zacząć zrobić normalne otwarcie i rozpocząć pracę kościoła w budynku. I wiecie, i wtedy stanąłem przed kościołem i zacząłem im mówić, że potrzebujemy zebrać minimum 300 tysięcy, żeby zrobić otwarcie. Nigdy nie zebraliśmy na jednej ofierze, w ciągu jednej ofiary 300 tysięcy. Zbieraliśmy dużo, ale nigdy nie zebraliśmy 300 tysięcy. I powiedziałem, że będziemy modlili się, aby do końca lipca, do końca lipca będziemy odkładali nasze pieniądze, ale na początku sierpnia zrobimy ekstrawagancką ofiarę. Chcemy zebrać pieniądze, aby dokończyć tę pracę i abyśmy mogli wejść do naszego budynku. I ludzie patrzyli na mnie tak. Ile ty chcesz w ogóle zebrać, pastorze, na tej jednej ofierze? 300 tysięcy? Gdybym teraz przyszedł do was i powiedział tak, będziemy odkładali sobie, słuchajcie, przez ten tydzień i miesiąc i za miesiąc chcemy zebrać 300 tysięcy. 150 członków mamy, tak. Jest za 5, zaraz skończę. I słuchajcie, 150 osób. To nie jest Warszawa, tylko Częstochowa. Tam nie zarabiają ludzie za dużo. I ja uczę wiary ludzi od lat. I oni się po prostu nauczyli ufać Bogu w różnych rzeczach. Na przykład u nas w kościele nie ma ani jednej niepłodnej rodziny. A było kiedyś dużo. Kilka przynajmniej. Małżeństw, które nie mogły mieć dzieci. Ale my wierzyliśmy, że Bóg da im dzieci. I modliliśmy się. Jedna para czekała aż 8 lat. I lekarz powiedział, że to jest niemożliwe, żeby oni mieli dzieci. Po prostu, bo jest tak, takie są problemy tam w tej kobiece i również, bo i kobieta miała, i mężczyzna miał problemy, żeby było śmieszniej. Że oni nie mogą mieć dzieci. Ale oni mają już teraz syna. Jeremiasz ma na imię. Jest zdrowy, jest piękny. Bóg to uczynił. I lekarz tego powiedział, ja tego nie rozumiem, bo to jest sekret. To jest coś, czego nie potrafimy zrozumieć, ale nie umiemy wyjaśnić. Lekarze tego nie potrafią rozumieć, ale ja potrafię wyjaśnić. Mój Bóg jest wszechmocny. Mój Bóg jest prawdziwym Bogiem. Mój Bóg żyje. Mój Bóg zmartwychwstał. Chrystus jest Królem Królów i Panem Panów. I On ma władzę i moc zrobić wszystko, co tylko jesteśmy gotowi uwierzyć, kiedy On mówi, abyśmy uwierzyli. Wracam tylko do tej jednej ofiary. I kiedy ja to powiedziałem, takie szepty i takie dziwne miny mieli ludzie i zaczęliśmy modlić się. Ja zacząłem wołać do Pana i mówię, Boże, potrzebuję tych 300 tysięcy, potrzebuję, zobacz, mamy tylu pastorów zaproszonych, ci ze Stanów również goście już bilety kupili, a my tutaj nie jesteśmy w stanie, w ogóle nie ma mowy, żeby tam w ogóle wejść z kościołem. Jest tyle pracy do zrobienia. I słuchajcie, i przychodzi ten dzień i zanim ten dzień jeszcze był, kiedy zbieraliśmy ekstrawagancką ofiarę, moja żona mówi, a ja mam takie przekonania, a Bóg często do niej proroczo mówi, że zbierzemy te 300 tysięcy. I ja, kiedy modliłem się, ja miałem przekonanie, że nie zbierzemy tego na tym jednym nabożeństwie, ale w ciągu miesiąca, czyli do końca sierpnia zbierzemy tyle, ile potrzeba. I przyszedł taki moment, że przestałem już prosić Pana o 300 tysięcy, zacząłem dziękować Bogu za 300 tysięcy, bo w duchu uwierzyłem, że to się stanie. Pamiętacie, jak było z tą kobietą? Pierwszą, ona w duchu uwierzyła, że to, co mówi Bóg, jest prawdą. I ona poszła i zrobiła ten placek dla Eliasza i cud miał miejsce wtedy, kiedy ona uwierzyła w duchu w słowo Pana, a nie wtedy, kiedy ona wróciła, żeby drugi placek zrobić. Cud miał miejsce wtedy, kiedy ona uwierzyła w duchu i postanowiła być posłuszna słowu Panu. Jak było z tą kobietą? Kiedy miał miejsce cud? Czy wtedy, kiedy nalewała tą oliwę do banki? Czy wtedy, kiedy ona uwierzyła, że to się stanie i zaczęła poruszać naczynia od sąsiadów? Halo, kiedy to był, kiedy cud się wykonał? Czy wtedy, kiedy ona chodziła do Zosi, do innej tam Frani i tak dalej i pożyczała? Czy wtedy, kiedy już nalewała oliwę? Wy myślicie, że cud był wtedy, kiedy ona nalewała oliwę z tej resztki oliwy w bańce do tych pustych naczyń? Nie, cud był wtedy, kiedy ona uwierzyła w swoim duchu, zanim to się stało. Cud jest wtedy, kiedy Kościół jest gotowy uwierzyć w duchu i trzymać się tego słowa, zanim to się stanie. Halo. A więc ona uwierzyła i pożyczała naczynia. Gdyby nie uwierzyła, to wypożyczyłaby tylko 3 garnki, ale ona uwierzyła i napożyczała mnóstwo. I Biblia mówi, że kiedy lała i lała i lała, to tyle się oliwy wylało, że mogła wszystkie swoje długi zapłacić i jeszcze jej zostało i mogła się z tego utrzymywać. I to jest nasz Bóg. Czy rozumiecie, o czym mówię? Wtedy się stał cud. A więc kiedy ja już uwierzyłem w duchu i wiedziałem, że to się stanie, zacząłem dziękować Panu. I mamy tę ofiarę. I posłuchajcie, w czasie tej jednej ofiary zbieramy 265 tysięcy. Tyle zebraliśmy. I ja mówię, Panie, nie ma jeszcze 300, ale będę wierzył, że do końca sierpnia będzie tak, jak powiedziałeś. I słuchajcie, ostatnia niedziela w sierpniu zbieramy pozostałą ofiarę, brakujące, tam w ciągu paru dni jeszcze zebraliśmy kilka tysięcy i w tą ostatnią było tyle, ile wierzyliśmy. I było do końca sierpnia 300 tysięcy. Dokładnie tyle, ile wierzyliśmy. I pomyślałem, szkoda, że nie wierzyłem na 400. I wy teraz macie możliwość, albo uwierzycie, że Bóg dokona coś z wami i przez was i obyście kiedyś nie żałowali, że mieliście za małą wiarę i nie potrafiliście zaufać Bogu, że jest wielkim Bogiem. Halo? Halo? Miałbym wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale mój czas się już skończył, bo obiecałem, że skończę w takim momencie, żebyście mogli mieć jeszcze jedno nabożeństwo. Amen, idźcie do domu, ofiara spełniona. Okej. Chciałem, żebyśmy wstali teraz. Halleluja. Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty do nas mówiłeś, mówiłeś do tego Kościoła. Ja wierzę, że wszystko, co mówisz, jest prawdą. I modlę się, abyś mówił do serc przywódców w tym Kościele, mówił do serc liderów, mówił do, Panie, tego Kościoła, tak aby, Panie, byli gotowi uchwycić się Twojego Słowa, usłyszeć Twoje Słowo i uwierzyć temu, co do nich mówisz. Ojcze, modlę się, aby byli w jedności. Modlę się, aby stali w wierze i aby polegali na Twoich obietnicach. I proszę Ciebie o to, Boże, aby nigdy nie zabrakło oliwy w ich bańce, aby wszystkie puste naczynia, które są w tym Kościele, puste naczynia, które są w ich rodzinach, puste naczynia, które mają w swoim życiu, naczynia potrzeb, aby zostały zaspokojone przez namaszczenie Ducha Świętego. Uczyń to, Ojcze, modlę się w imieniu Chrystusa Jezusa. Amen.